Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam, Marita Woźny.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat takiego zjawiska, jak dawanie innym więcej niż jesteśmy w stanie. Jak zalewanie miłością, jak dbanie o relacje ponad własne siły, jak robienie rzeczy tylko po to, żeby utrzymać miłość. Można by też to nazwać jako zjawisko kocham cię za bardzo. Dzieje się tak najpewniej z lęku przed odrzuceniem, że czasami dajemy innym więcej niż są w stanie przyjąć, ale ma to oczywiście bardzo różne formy. O niektórych z nich chciałabym dzisiaj opowiedzieć i ten podcast jest taką odpowiedzią na wasze pytania po tym, jak jakiś czas temu opublikowałam post właśnie w tym temacie, a wokół niego zrobiła się bardzo duża dyskusja. I w związku z tym, że później pojawiało się od was wiele różnych pytań, jak na to też spojrzeć, kto ma rację, gdzie jest winny ktoś i tak dalej, chciałabym pokazać wam, jak można też o tym myśleć, jak można na to patrzeć, ale zanim to chciałabym was wprowadzić trochę w temat i zacząć od historii Tomka i Moniki, tak żeby sobie wyobrazić tą sytuację. Więc sytuacja wygląda tak, że Tomek ma żal do Moniki, że ta nie ma dla niego czasu, złości się, bo staje na głowie, robi różne rzeczy, przygotowuje kolację, kwiaty, organizuje wspólny wieczór. No a ona woli spędzać czas z koleżankami albo na fitnessie i ich rozmowy właściwie doprowadzają albo do większego konfliktu, albo do bardzo dużego poczucia odrzucenia, ponieważ Tomek swoją frustrację wyraża poprzez właśnie takie, może nie będę od początku mówiła, co się za tym kryje, a potem dam taki komentarz tego, co może się dziać pod spodem, ale mówi na przykład: Monika, zamówiłam dzisiaj pyszną kolację. Zrobiłem niespodziankę dla ciebie. Na co ona odpowiada: Tomuś, ale ja mam dzisiaj trening. Przecież wiesz o tym, zapomniałeś? Będę w domu dopiero o 21. On, nieco zmieszany, odpowiada: nie, ale pomyślałem, że może urządzimy sobie dzisiaj randkę z prawdziwego zdarzenia. Wczoraj byłaś na spotkaniu, a ja gotowałem całe popołudnie dla ciebie. Ale wiesz co, to nie przejmuj się. Ja poczekam, przygotuję coś dla nas. Monika natomiast zareagowała, mówiąc: Tomek, możesz po prostu odpocząć, niczego nie szykuj, nie czekaj na mnie, będę jak skończę trening. Na co Tomek mówi: czy ty mnie jeszcze kochasz? Czy jest między nami okej? Monika, chcąc go zapewnić, mówi: oczywiście, że tak, ale proszę cię, nie zaczynaj, idę tylko na fitness. Na co on odpowiada: i ani przez chwilę o mnie nie pomyślisz, chciałabym tylko, żebyś chociaż chwilę ze mną pobyła, czy powiedziała, że mnie kochasz, tęskni. Więc tutaj mamy taki dialog, w którym jest bardzo dużo niuansów, bardzo takich zdań, sporo, które mogą zapalać obie strony. I ciekawa jestem, jakie są twoje pierwsze wrażenia po przysłuchaniu się takiej rozmowie. Jaka według ciebie jest dynamika tej pary? Czy to Monika odrzuca Tomka, tak jak on czuje, czy raczej Tomek może prowokuje odrzucenie? Więc będziemy mieć bardzo różnie. Oczywiście to jest jakiś zarys historii, gdzie nie znamy do końca kontekstu, nie wiemy, co jest w tle, ale tak mniej więcej wyglądają konflikty i kłótnie w parach, że nie zastanawiamy się nad tym, co jest w tle, jaki jest tego kontekst, jak ja patrzę na sytuację, jak patrzę na sytuację druga osoba, co mi się uruchamia, co się uruchamia drugiej osobie. Koncentrujemy się na tym, co tu i teraz, i to jest często przynoszone jako problem i tym problemem często zgłaszanym jest też na przykład to, że nie spędzamy ze sobą czasu albo mamy różne pomysły na spędzenie tego czasu albo ktoś, druga osoba nie chce ze mną spędzać tego czasu i tak dalej, a ja się staram. Niektórzy oczywiście marzą, żeby partner czy partnerka prezentowała przynajmniej część takich zachowań, jakie prezentuje Tomek, ale one też nie do końca są bezpieczne. I tam jest sporo rozegrań w jego postawie. Ale czasem właśnie w nadmiarze te dobre rzeczy mogą być szkodliwe. Więc jeżeli jesteśmy w związku, w którym brakuje nam czułości, uwagi drugiej osoby, to możemy łaknąć takiej postawy, jaką zaprezentował Tomek, ale ona też może się właśnie jawić jako niebezpieczna, być zagrażająca, zalewająca. No ale od samego początku zacznijmy. Czyli czasami jest tak, że z lęku przed odrzuceniem sami też odrzucamy. Oczywiście z pewnością Tomek tak nie widzi tej sytuacji, no bo w jego poczuciu on robi dla Moniki różne rzeczy. Trochę nie rozumie, dlaczego one są przyjmowane. Ma też prawdopodobnie ukryte oczekiwania, których nie wyraża, tak? Czyli mówimy tutaj o jakimś dawaniu bez oczekiwań, czy to jest w ogóle możliwe. Bo gdyby rzeczywiście to było tak, że on to robi bez oczekiwań, to z pewnością nie pojawiałyby się te kolejne zdania, które mają taki wydźwięk szantażu czy manipulacji i stawiania siebie w roli ofiary, czyli ja się na przykład nagotowałem całe popołudnie, albo czy ty mnie jeszcze kochasz? Takie uderzanie w poczucie winy. Ja tylko chciałabym, żebyś powiedziała, że mnie kochasz, tęsknisz, w momencie, w którym druga osoba stawia jakąś granicę i próbuje nie dać się uwikłać. I to jest dobry przykład w tym dialogu na to, żeby zobaczyć, jak stawiając zdrowe granice, możemy też być osądzeni o to, że to my manipulujemy, że to my odrzucamy, że to my nie mamy czasu, że to nam jest trudno coś więcej dać. I nawet jeżeli tak by było, bo oczywiście zawsze to, co dzieje się w parze, jakoś ma swoje źródła po obu stronach. Każdy swoją postawą dokłada jakąś cegiełkę do tego, co się w związku dzieje. Natomiast w momencie, w którym my te granice stawiamy, chcemy jakoś o siebie zadbać, ale też trochę chcemy zadbać o drugą osobę i tutaj Monika na przykład mówi właśnie możesz po prostu odpocząć, nie szykuj tego dla mnie, nie musisz na mnie czekać. Oczywiście może trochę zabrakło takiego powiedzenia z jej strony, że jak wrócę, to wtedy możemy spędzić czas, zaproponowania jakiejś alternatywy, żeby on poczuł się w tym bezpiecznie, ale to też nie zawsze nam się udaje wtedy, kiedy rzeczywiście jest nam trudno i coś nas zapala, więc to są takie momenty jeszcze, gdzie ona mogłaby zadbać o tą więź bardziej, dopowiadając te rzeczy. Natomiast nie szukamy ideału tutaj, tylko takiego rozumienia, co się tutaj rozgrywa. I w momencie na granice, które ona stawia, Tomek właśnie zaczyna uderzać w te mocniejsze struny, tak? Czy ty mnie kochasz, czy między nami okej, czyli samo wyjście na fitness jakby, no, robi się z niego coś, co ma jakoś podważyć tą miłość. Czyli jeśli ze mną nie spędzasz czasu, to ja cały drżę i jestem niepewny co do sensu naszej miłości, co do twojej miłości do mnie. Potrzebuję zapewnień, potrzebuję potwierdzeń, bo to dokładnie tym pytaniem do tego zaprasza Tomek, co dzieje się gdzieś pod spodem. Ja też potem powiem, jak on może rozmawiać inaczej, jeżeli czuje się zaniedbany, no ale powolutku, co też można zrobić, co oni mogą zrobić, ale powolutku sobie do tego dojdźmy. Więc jest tak, że czasami bojąc się utraty drugiej osoby, dajemy więcej niż jesteśmy w stanie. Czasem bojąc się utraty, dajemy więcej niż druga strona jest w stanie przyjąć. Czasem nasz lęk przed byciem odrzuconym waży więcej niż jesteśmy w stanie dźwigać. I ten lęk potrafi naprawdę rozdzierać serce, paraliżować, stawiać nam trudne pytania o to właśnie, gdzie podważamy samych siebie i się zastanawiamy, czy my jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być, czy możemy być dla kogoś ważni, kochani, ile jeszcze się musimy starać. Są takie zalążki historii z naszego wcześniejszego życia, z naszego doświadczenia w dzieciństwie. Czy czuliśmy się ważni, wystarczający dla drugiej osoby, dla naszych opiekunów, dla mamy, taty? Czuliśmy się kochani? Czy właśnie nie było tak, że musieliśmy starać się o tę miłość? Tutaj chciałabym opowiedzieć też o czymś takim, że czasami z powodu czegoś, co się nazywa takim powtarzającym się odrzuceniem ze strony jednego z rodziców, w tym wypadku ze strony matki względem syna, to taki młody chłopak, który w jakiś sposób próbował często zwrócić uwagę matki, jakoś zaskarbić sobie jej miłość i uznanie, które często było odrzucane na różne sposoby. Czy to dlatego, że ona była zaangażowana w pracę, czy była w depresji, czy była zajęta, czy może z powodu jakiejś jej osobistej traumy, czy z powodu jakichś trudności w rodzinie, czy z partnerem, które miała. Trudno było jej tą uwagę w jakiś sposób dać, więc on w efekcie mógł całkowicie odciąć się od swoich potrzeb. Całkowicie odciąć się od swoich potrzeb i skoncentrować się bardzo na potrzebach matki, na tym, co ją może zadowalać, co jej dawać przyjemność. Mógł nauczyć się tego, żeby odczytywać, co jest dla niej ważne i istotne i na to odpowiadać. Albo też w drugą stronę właśnie może zacząć unikać i kontaktu z ważną dla siebie kobietą, utrzymując wszystkie takie romantyczne relacje na dystans, czasem odrzucając je, czyli to jest też druga forma odrzucenia, czyli albo w ogóle się nie angażuje, albo w drugą stronę angażuje się aż za bardzo, żeby tylko zostać przyjętym, bo na takim głębszym poziomie intymności to jest jakoś zagrażające i jemu trudno być w tej bliskości. Ponieważ ten strach przed odrzuceniem, którego doświadczył jako mały chłopiec, jest po prostu bardzo duży. Więc tutaj musimy uważać, bo to, za czym my tęsknimy, a myślę sobie, że kulturowo jest trochę tak, że ci mężczyźni przez wiele lat byli niezaangażowani i niewidziani. I tu się może robić taki mętlik i poplątanie, że skoro on jest zaangażowany i robi takie rzeczy, takie ważne rzeczy, to dlaczego to jest odrzucane, to jak właściwie się tutaj zachowywać, to czego te kobiety właściwie od nas chcą. Różne rzeczy mogą się uruchamiać i myślę, że każdemu będą się uruchamiały swoje kawałki, swoje historie, swoje doświadczenia, więc jeżeli tak jest, to też możecie poczuć, co to dla was, co to wam się jakoś pojawia i poszukać tego w swoim doświadczeniu, nie szukając, jak ma tutaj być, żeby się dopasować do tego, ale żeby sprawdzić, gdzie ja jestem, w czym ja jestem. Czyli sama ta postawa Tomka, w której on tak hojnie daje tą miłość, niekoniecznie oznacza, że to jest coś dobrego, bo naprawdę można drugą osobę uwięzić w tym. I ta zaborczość może przybierać na sile, a przybierając na sile może stać się przemocowa i może właściwie sprawić, że no, te historie też znamy, w których nagle ktoś odcina komuś kontakt ze światem, ze znajomymi, z rodziną, z nimi się nie kontaktuj, bądź ze mną, ja ciebie potrzebuję. I to takie te momenty miodowego miesiąca, a potem tego trudu, takiego wpuszczania w poczucie winy, bardzo trzeba mocno na to uważać. Kolejna rzecz też jest taka, że jeżeli Tomek daje tyle od siebie, a po drugiej stronie Monika nie reaguje tak, jak on by chciał, to oczywiście tu jest do sprawdzenia, na ile to jest tak, że on za dużo chce, a ona jakby daje, natomiast dla niego to jest za mało, a na ile jest tak, że ona go zaniedbuje i jest rzeczywiście zaangażowana bardziej w inne relacje niż w relacje z nim. Bez względu na powód, jego działanie, takie jak zaprezentowane w przykładzie, czyli dawanie, nie ma szans rozwiązać tego problemu. Bo dawanie z nadzieją, że ktoś się odwdzięczy, no jest takim mechanizmem właśnie z magicznego trochę myślenia, że ktoś jakoś ma się domyślić, a jednocześnie ja dalej jestem w pozycji przekraczania też swoich granic. No i siłą rzeczy no, musi się to potem gdzieś ulotnić w taki mało konstruktywny sposób. Najpewniej gdzieś pójdzie w bierną agresję, no bo jeżeli wprost Tomek nie wyraża swojej frustracji na temat tego, że no czuje, że się jakoś oddalają albo że jemu się nie podoba to, że w ostatnim czasie mało spędzili tego czasu ze sobą, nie mówi tego wprost, tylko rozgrywa to takimi komunikatami jak w układzie, no to można się spodziewać, że dalsza frustracja też będzie rozgrywana poprzez bierną agresję. Możliwe właśnie, że Tomek potrzebuje więcej uwagi. Ona oczywiście ma prawo spędzać czas w sposób, którego potrzebuje, zgodnie ze swoimi potrzebami, ale też no, nie zaniedbując przy tym związku. Natomiast jeśli on czuje, że jest zaniedbywany, lepiej, aby zakomunikował to wprost. Aby wyraził złość wprost, aby wprost wyraził swoją potrzebę. bo taki Tomek czekający w roli ofiary tam często właśnie nie zna swoich potrzeb. Jak nie zna swoich potrzeb, no to nie może ich komunikować. Jak nie zna swoich potrzeb, to być może też nie ma swojego świata, przeżyć, swoich znajomych, swojego hobby, swojej części, w której mógłby się realizować. To jest taki kolejny wątek do sprawdzenia, jak to wygląda. Bo bardzo często w takich relacjach, w takich postawach okazuje się, że ktoś, kto jest bardzo skoncentrowany na potrzebach drugiego człowieka, odcina się od siebie. Odcina się od swoich potrzeb, odcina się od swoich emocji i w związku z tym ma takie poczucie, że powinien też coś dostawać. Jego oczekiwania względem drugiej strony rosną. Jak rosną oczekiwania, to rośnie frustracja. Jak rośnie frustracja, to rosną albo zachowania bierno-agresywne, albo złość, agresja czasem wprost, konflikty, w skrócie mówiąc. Więc ważny jest jakby ten powrót do początku, do określenia, jak jemu jest z tym, co jest w relacji. Bo o tym można rozmawiać bez ataku, bez krytyki, bez pretensji, bez rozgrywek i jasno mieć sprecyzowane swoje potrzeby, tylko właśnie tu jest problem, że dla niego to jest problem jasno sprecyzować potrzeby, mimo że wydaje się, że on przecież mówi wprost, bo przygotował, tak, zrobił działaniem, jakby wyraził te potrzeby działaniem. Ale mi chodzi o coś innego, bo co innego jest działaniem, jakby dawać znać komuś o czymś, a co innego jest usiąść i powiedzieć: kochanie, wiesz co, zauważam, że w ostatnim czasie często popołudniami ciebie nie ma. Zastanawiam się, co się dzieje. Albo wiesz, w ostatnim czasie w sumie nic się między nami nie zmieniło, ty chodzisz na fitness tak, jak chodziłaś zawsze, ale ja mam jakąś taką potrzebę pobyć z tobą więcej. Nie wiem, jeszcze nie rozeznaję tego, co to jest, a może mam trudny okres pracy, może po prostu potrzebuję. Co ty na to, żebyśmy jakoś ten czas spędzili razem? Bo to jest otwarcie się na zależność, otwarcie się na bliskość, ale też bardzo duży lęk, żeby się otworzyć na odmowę. Że ktoś powie: teraz nie mogę, teraz nie mam czasu, teraz ja tego też potrzebuję. Możemy ten czas spędzić w jakiś sposób, taki jak potrzebujesz, ale ja na przykład z tego nie zrezygnuję. I czy my mamy gotowość uznać to, że druga osoba ma swoją przestrzeń, którą też potrzebuje realizować? Bo to jest trochę o tym, i para jest w stanie usiąść naprzeciwko siebie i pytać się siebie, jakie ty masz oczekiwania wobec mnie. Co ty na to, że ja tego potrzebuję? Czy ty jesteś gotowy, gotowa spełnić tą moją potrzebę? I co, jeżeli druga osoba odpowie: okej, to i to mogę spełnić, ale tego i tego nie. Co ty na to, że ja mogę to spełnić tylko w 20, może 50, może 70%? Czy ty dalej chcesz ze mną być? Czy dalej chcemy tworzyć związek, małżeństwo? I to jest coś, czego pary nie robią, czego pary nie przegadują. To jest taki cały łańcuch, czyli zaczynając od potrzeb, które są niezauważane, przechodząc przez oczekiwania, potem frustracje i właściwie przerzucając się winą, kto i za co jest odpowiedzialny. Ja bym powiedziała tak, że pary, które doświadczają głębokich konfliktów, kryzysów, one radzą sobie z tym różnie, ale jednym z takich sposobów radzenia jest to, że przy silnych takich obronach narcystycznych poczucie bezradności, które ludzie czują, czyli w związku z tym, że nie mogę nic zrobić, że jest między nami trudno, że nie wiem, co mam zrobić, ty też nie robisz czegoś, co by mi pomagało, a ja sama nie wiem, co mam zrobić, to poczucie bezradności jest nie do wytrzymania. I to poczucie bezradności załatwiamy sobie poprzez wersję taką, tłumacząc sobie logikę tego, co się wydarza. I najczęściej w kryzysie tą logiką jest to, że wytłumaczamy sobie, że to przez niego, że to przez nią, że on jest temu winien, ona jest temu winna, bo gdyby ona czy on zrobił to i tamto, to by tak nie było. I w ten sposób trochę przywracamy logikę tej sytuacji, która wyzwala w nas bezradność. Właśnie myśląc o tym, to przez niego, to przez nią. Bo przywracanie tej logiki powoduje, że w jakimś sensie, na głębszym poziomie, przywracamy sobie bezpieczeństwo. tej sytuacji, jakkolwiek to nie brzmi dziwnie, bo znam przyczynę, przynajmniej tak mi się wydaje, że znam przyczynę, znam skutek, wiem, co tu się wydarzyło, no bo skoro wiem, że on jest winny, czy ona jest winna, to wiem. I wiem już, co należy zrobić, należy go naprawić. I tak sobie radzę ze swoim poczuciem bezradności. Bardzo trudno parom jest stanąć naprzeciwko siebie i powiedzieć, co nam się przytrafiło. Oboje jesteśmy bezradni. Coś tu się zadziało w naszym związku i jest nam trudno. Sprawdźmy to. Trudno jest przyznać, czym to było dla nas. Ten konflikt, ta trudność, ten kryzys, to w czym jesteśmy, to twoje zalewanie miłością, to przyznanie, że to nam się przytrafia. I jakoś omawianie tego, czym to dla mnie jest, a czym to jest dla ciebie, często jest poza zasięgiem, ponad nasze siły, ponad nasze możliwości, ale właśnie to mogłoby pozwolić zaakceptować bezradność, która się pojawia, że oboje tym jesteśmy. I to jest często wtedy dopiero taki punkt wyjścia do tego, o czym powiedziałam wcześniej, czyli jak w tym się możemy spotkać, że mamy podobnie, że czujemy podobnie, że oboje jesteśmy bezradni, wyjść na poziom tych naszych oczekiwań i potrzeb i zapytać, jakie ty masz oczekiwania, ale też podzielić się, ja mam oczekiwania względem ciebie takie i takie. Co ty na to? Jak ty się do tego masz? Czy ty jesteś gotów, gotowa to spełnić? W jakim zakresie? I co ja na to, jeśli ty mi odpowiadasz w ten sposób? Często tutaj nie, trudno im jest samodzielnie do tego miejsca dojść, bo się bardzo tego boimy. Bardzo boimy się tego, że właśnie coś trzeba będzie tu zrobić. Może się czasami rozstać. Może czasami uznać realność, czyli uznać to, że on się stara, ale mu nie wychodzi. Że ona się stara dla mnie, bo mnie kocha, ale to nie jest idealne, tak jak ja bym tego oczekiwał czy oczekiwała. Co my najczęściej zamiast tego robimy? Najczęściej właśnie wchodzimy z tej bezradności w różnego rodzaju interpretacje, że my wiemy, co się zadziało. I tutaj padały różne głosy pod tą historią w tej dyskusji. A to, że ona jest samolubna, że jest egoistką, że przecież już na tym pierwszym slajdzie widać, że to się zadziało, że nie ma sensu dalej czytać, że on się stara, a ona po prostu chce się bawić i hulać, że kobietom to się wszystko nie podoba i nie można za nimi nadążyć. Że już nic z tego nie wyjdzie, bo po prostu się nie dopasowali, że się nie dobrali. Że on ma przecież normalne oczekiwania, że jak się jest w związku, to się po prostu spędza czas ze sobą i że to w ogóle nie powinno być tematem. I czy to jest coś złego, że my oczekujemy tego od drugiej osoby. Także już jakby nie rozszerzając i nie omawiając każdego z tych wątków, warto popatrzeć na to, że ta nasza interpretacja, to, że my nam się wydaje, że wiemy, bo tak naprawdę nie wiemy. Jest nam też potrzebna po coś. Być może, żeby z tej bezradności się wydobyć. Bo jakie tutaj są rzeczy, które ta para Monika i Tomka jakoś wnosi, czy z czym oni się zmagają? Bo co to oznacza, że ona nie ma czasu? Co to oznacza, że on staje na głowie, kupuje jej kwiaty? Co to oznacza w jego przeżyciu? Co to oznacza w jej przeżyciu? Ważny jest ten kontekst, bo my często używamy bardzo dużych takich kwantyfikatorów, bardzo dużych słów o takim znaczeniu, w którym każdy z nas rozumie inaczej. I to wymaga doprecyzowania, czyli jak mówimy czas, akceptacja, starania, robię dla ciebie wszystko, to co to jest? Co to jest? I bardzo bym chciała was zachęcić do tego, żeby nie zatrzymywać się przy tych interpretacjach. Właśnie jesteśmy niedobrani, on potrzebuje więcej, ona mniej. Bo czy to zawsze tak musi oznaczać? Nie. I w każdym związku może być naprawdę inaczej. I to wymaga tego, żeby para usiadła ze sobą razem, jasno określiła i powiedziała, słuchaj, nie podoba mi się to i to. Przeszkadza mi to, że jesteś każdego dnia na siłowni. Chcę inaczej z tobą spędzać czas. Jak to jest dla ciebie? Czego ty potrzebujesz? Czy tobie też to przeszkadza? A jak ty to widzisz? Dla mnie to jest tak. A jak to jest dla ciebie? Bez tych oskarżeń, bez obwiniania, bez krytyki, bez pretensji, bez dawania interpretacji, że ty to jesteś chłodna, nieczuła, a ty to jesteś bez poczucia własnej wartości, ty musisz się zająć sam sobą, nie masz zainteresowań, jesteś w ogóle jakiś nudny. Bo rozkręcamy kłótnie, które można by było zgasić już dużo, dużo wcześniej. Inną kwestią, jeszcze odnosząc się do tej niespodzianki, ponieważ wokół tego był też duży temat, po pierwsze bym powiedziała, że ludzie, jeśli chodzi o niespodzianki, dzielą się na takich, którzy lubią te niespodzianki i na takich, którzy lubią się do tych niespodzianek przygotować. I autentycznie tak jest. I jest też temat do przegadywania, czyli jak my jesteśmy w związku, to my wiemy, czy druga osoba te niespodzianki lubi, czy też nie. Czy druga osoba lubi mieć zaplanowany czas, czy zmiany dla niej wiążą się z jakimś rodzajem stresu, czy ta rutyna jest tej drugiej osobie do czegoś potrzebna, bo my możemy być bardziej elastyczni, bardziej spontaniczni, bardziej na luzie, co nie znaczy, że to jest lepiej, a tam jest gorzej, po prostu mamy inaczej. Bardzo mi się spodobało, ktoś w komentarzu napisał, że nie robimy niespodzianek komuś, jak wiemy, że w tym czasie jest na wakacjach na Teneryfie, bo to jest taka fajna metafora właśnie pokazująca, że jak wiemy, że ktoś robi coś ważnego dla siebie, jest gdzieś zaangażowany w innym czasie, w innym miejscu, to my nie próbujemy tutaj zrobić czegoś, żeby ten ktoś nagle wrócił, prawda? I może ten przykład, choć przerysowany nieco, no, obrazować to, że my czasami z takich rzeczy codziennych, typu fitness, typu chcę poczytać książkę, chcę, nie wiem, pójść na spacer z psem, albo spotkać się z koleżankami, czy z kolegą, wyjść ze znajomymi. My uważamy, że to są rzeczy, które łatwo można przełożyć, przesunąć, że one nie powinny być ważniejsze niż związek. I oczywiście, jeżeli coś się staje rutyną i rzeczywiście każdego dnia albo większość czasu tak wygląda nasze życie związkowe, to coś jest nie tak. Natomiast bardzo trzeba tego pilnować, żeby nie wpaść w tą pułapkę, bo rezygnowanie z tych obszarów, o których wspomniałam, grozi kryzysem, grozi rozpadem relacji. Te obszary muszą istnieć. I konflikty o spędzanie ze sobą czasu zwykle pojawiają się w tych parach, których albo różnią się ludzie temperamentem, albo ktoś doskonale potrafi określać swoje potrzeby i za tym iść, sięgać do tego, a druga osoba tego nie potrafi. Druga osoba potrzebuje kogoś innego do spędzania tego czasu i realizuje swoje potrzeby tylko przy kimś, albo ten ktoś jest od realizowania tych potrzeb, bo wymyśla, organizuje, towarzyszy i tak dalej. I tutaj warto sobie zadać pytanie, jak ja organizuję sobie ten czas, kiedy nie ma tej drugiej osoby. Czy ja wiem, co ja wtedy ze sobą chcę zrobić? Czy może pędzę od razu do sprzątania, do zajmowania się, rozwiązywania problemów, zajmowania się pracą, organizowania tego, co jest potrzebne jakoś w domu? Co ja robię z tym czasem? Czy ja umiem zadbać o swoją przyjemność? I czy nie jest tak, że patrzenie, jak druga osoba swoją przyjemność realizuje, konfrontuje mnie z moim brakiem, z moją nieumiejętnością dbania o swoją przyjemność i w związku z tym ten mój atak czy próba odebrania tego drugiej osobie jest próbą poradzenia sobie ze swoim wewnętrznym konfliktem. Inna rzecz, jeśli jeszcze chodzi o spędzanie czasu, że pary też utykają w takich rozmowach na tym, jak często coś się wydarzało. I to jest też pułapka, bo my analizujemy, rozdrabiamy te sytuacje, czyli nie, to było 3 razy w tygodniu, nie, 18 razy w tygodniu, nie, bo wczoraj to było tak, a przedwczoraj tak, nie, ty tego nie pamiętasz. I często słuchając par w gabinecie, ja mam wrażenie, jakbym słuchała 2 różnych światów, 2 różnych historii, dlatego jakby każdy z nich było w tym samym czasie, ale w innym miejscu. I to są takie momenty, w których nie da się tego rozwiązać, no bo trzeba by było wejść w rolę adwokata, sędziego, kogoś, kto rozstrzygnie ten spór i powie, jak naprawdę było. No ale co, jeśli nie możemy powiedzieć, jak było? Bo że ty myślisz inaczej i ja myślę inaczej. Argumenty, które wtedy padają, są takie, że ja to usłyszałam i ja wiem, co usłyszałam, a ty usłyszałeś źle, ty powiedziałeś źle, ty mogłeś się lepiej wypowiedzieć, lepiej się komunikować. Na drugą stronę, nie, no ale ja wiem, co powiedziałem, no okej, skoro tak słyszałaś, to może ja powiedziałem to w ten sposób, ale chodziło mi o coś innego. No i teraz tak, czy my w ogóle dajemy sobie prawo w związku do tego, że to, co myślimy, a to, co wypowiadamy, nie zawsze ma taki kształt, jakbyśmy sobie zamierzyli. Czy obie strony są w stanie się jakoś zgodzić co do tego, że każdy z nas może się w tym mylić? Że ja w swojej pewności, jak to słyszałam, też mogę się mylić. Bo w momencie, w którym w grę wchodzą silne emocje, one potrafią zaburzyć to poczucie rzeczywistości, czyli na przykład częstotliwości występowania danej czynności albo tego, co się tak naprawdę wydarzyło. I nie ma sensu się co do tego kłócić. Czy my jesteśmy w stanie zgodzić się co do tego, że się nie zgadzamy w tej kwestii? Jesteśmy w stanie zgodzić się co do tego, że myślimy inaczej, że zapamiętaliśmy inaczej? Z jakiegoś powodu? Czy ten powód jest aż tak istotny? No nie wiem. Na czym nam w sumie tutaj zależy? Czy my chcemy to roztrząsać i znaleźć ten powód, dlaczego tak się stało? Czy my chcemy się dogadać? Bo jeśli chcemy się dogadać, to nie ma sensu brnąć dalej w kłótnie w tym klimacie. Jeśli chcemy się dogadać, to zastanówmy się, okej, tak się wydarzyło, uznajmy tam realność, zadziało się to i to, po mojej stronie to, po twojej to, ja to widzę tak, ty to widzisz tak. Jak na przyszłość możemy zadbać o to, żeby tak się nie działo? Co możemy zrobić lepiej w podobnej sytuacji? Czego ty w takich sytuacjach ode mnie potrzebujesz, a co ja bym od ciebie potrzebował, czy potrzebowała w takiej sytuacji? Czyli na ile możemy z tej trudnej sytuacji zrobić użytek i potraktować to jako moment, w którym możemy odkryć nasze potrzeby, wyjść do tych oczekiwań, ponazywać je i niejako wziąć dla siebie instrukcję, czy dać drugiej osobie instrukcję na przyszłość, jak byśmy sobie to wyobrażali. Bo takie sytuacje nas uczą, uczą nas czegoś o sobie. I my często zamiast uczyć się tego o sobie nawzajem, próbujemy udowadniać. Nieustannie udowadniać właśnie. Ta zgoda na to, że mamy różnie, że zgadzamy się co do tego, że się nie możemy zgodzić, to jest uznanie właśnie bezradności, o której powiedziałam wcześniej. Ale to jest zgoda na bezradność. To jest niewalczenie z jakąś rzeczywistością, która po prostu jest. I jeszcze na koniec, bo powiedziałam, co on mógłby zrobić, właściwie co, bo to jest jego frustracja, to jemu jest jakoś trudno z czymś, co jest w tej relacji. To warto otworzyć jasno, klarownie, wprost, komunikując granice, mówiąc nie zgadzam się, mówiąc potrzebuję, ale w łagodny i życzliwy sposób. Ale będąc w tej sytuacji w parze, zawsze są dwie strony i druga osoba nie może tego wykorzystać jako argument, no właśnie do twojej potrzeby to coś w tym zrób. Bo jeżeli chcemy zadbać o więź, to ona, czyli Monika, też może coś zrobić na rzecz tego związku, bo może nazwać to, co się dzieje i powie, słuchaj, widzę, że przygotowujesz dla mnie niespodzianki, robisz wiele rzeczy, to jest dla mnie ważne, ale dzieje się to zwykle wtedy, kiedy ja mam jakieś inne plany. Czuję się wtedy zatrzymywana. Widzę, że to wywołuje nasze emocje, kłótnie. Nie chcę tego. Pogadajmy szczerze, jak jest, czego ci brakuje, co możemy zmienić, jak możemy to inaczej zorganizować. Czyli ona też może wyrazić swoje potrzeby, też może wyrazić swoje granice, może nazwać to, co widzi, to, co się zadziewa i wyjść do siebie, oni oboje mogą zrobić coś, żeby wyjść do siebie, do kontaktu. Nie ma znaczenia, kto pierwszy. Znaczenie ma to, żebyśmy my czuli się jako para i że ja nie przeżywam takiego wyjścia jako o znowu ja coś robię. Bo najczęściej to znowu ja coś robię jest związane z tym, że my owszem robimy to, ale robimy to w niekonstruktywny sposób, właśnie przez krytykę, pretensje, atak, ocenę. Bo wychodząc w taki sposób do relacji, też niejako modelujemy i pokazujemy, jak my to załatwiamy i druga strona no, w tym uczestniczy, jest, może się tego uczyć. Oczywiście, pewnie nie we wszystkich sytuacjach, ale to ma duży potencjał, to działa na pewno. Więc żeby wyjść z pola walki, wziąć też odpowiedzialność za to nasze działanie i stanąć do tej relacji jako partner czy partnerka, współdecydent, współtwórca. W każdej sytuacji ja mogę się, bez względu po której stronie jestem, mogę się zastanowić nad swoimi potrzebami, a nie tylko czekać, aż druga strona mi coś da, a ja tą stronę z tego rozliczę. Czy to jest punkt, czy to nie jest punkt, czy tak powinno być, czy inaczej, co powinien zrobić, czy co powinna zrobić. I na koniec myślę, że warto, podążając tymi krokami, o których dzisiaj wspomniałam, szczególną uważność dać takiemu aspektowi, że nawet jeśli się na coś umówimy, to my jesteśmy w procesie uczenia się, w procesie dogrywania się. Ja się staram, ty się starasz. I samo to, że ktoś właśnie próbuje robić inaczej niż do tej pory, bo trzymają go też jakieś schematy, jakieś stare automatyzmy i że nie zawsze to wychodzi, to jest warte docenienia, zauważenia i komunikowania też sobie. Czyli staram się, bo cię kocham, ale nie zawsze, nie ze wszystkim mi się uda. Podobnie też tobie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zaakceptować się tymi możliwościami i ograniczeniami, które do relacji wnosimy? Czy jest za tym ta decyzja, że chcę z tobą być w tym związku, mimo różnych tych trudów, które są, bo te starania i to, co robimy razem jako para, jest dla mnie do przyjęcia, że to jest jeszcze ten poziom, w którym ja decyduję się w tej relacji być. I z takim przemyśleniem chcę was tutaj zatrzymać na koniec, więc wyszliśmy w sumie od lęku przed odrzuceniem. A propos lęku przed odrzuceniem, zachęcam do, jeśli ktoś ma z tym trudność, do webinaru właśnie o lęku przed odrzuceniem. Link do tego materiału znajdziecie w opisie tego filmu. A przeszliśmy też przez kryzysy, trochę wychodzenie z nich, rozmawianie o tych kryzysach, o tym, co się dzieje, więc również i o komunikację, o spędzaniu czasu, mówiliśmy o wielu różnych rzeczach, ale też w wychodzeniu właśnie z bezradności do kontaktu, ale nie kosztem drugiej osoby. Także wiele różnych spraw tutaj się stworzyło w trakcie tego podcastu. Ciekawa jestem twojego odbioru, daj mi koniecznie znać. Zostaw komentarz albo możesz do mnie napisać, jak ci się tego słuchało. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję ci serdecznie i do usłyszenia w kolejnym podcaście Żywiołowych Związków.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.